Na studiu Maciek Dura, poseł Nowej Lewicy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Socjolog i profesor również, ale od polityki zaczniemy. Zdaje się, przynajmniej tak pisze portal Interia, że klub wam się rozpada, Lewicy.
No, nie wiem, to jakieś plotki, które chyba, nie wiem, dziennikarze, którzy źle życzą opozycji, rozpuszczają, bo w klubie, z klubu rzeczywiście odeszła Karolina Pawliczak, ale też od dłuższego czasu byliśmy na to przygotowani, ona to deklarowała. Mówiła, że nie odchodzi wcześniej, bo wybrali ją wyborcy po to, żeby była w klubie Lewicy. Ja to nawet szanuję. Szkoda, że odeszła. Wolałbym, żeby została, ale myślę, że to będzie...
To jedyny? To jest...
No tak, tam zresztą od razu się pojawiły komentarze, kiedy tam w Interii padły nazwiska, tak? Trela, Falej...
Katarzyna Kotula, i Katarzyna Tomasz Kotula. Tula i Monika.
No, nie, no z wszystkimi tymi osobami jestem w dobrym kontakcie. Nie wyczuwam żadnej energii odejścia. Oni zresztą sami powiedzieli, że nie odchodzą, są w klubie Lewicy. Trela to napisał na Twitterze. Monika Falej nawet w tym artykule jest wymieniana i Kotula, nie zastanawiałem się nad
tym. To nie jedna taka historia była w polskiej polityce, gdzie się zaprzeczało, żeby odejść, prawda?
Bardzo bym się zdziwił, gdyby odeszły, bo też zawsze deklarowały, że wartości lewicowe są dla nich ważne i traktują je poważnie. Jeżeli ktoś poważnie traktuje te wartości, to musi być w klubie lewicy, w partii lewicowej, a nie sądzić, że załatwi je gdzie. No.
Ale może w Platformie właśnie. Platforma jest już równie lewicowa jak wy. To po co lewica, skoro jest Platforma?
Nie, ja mam...
Bo to Platforma, zdaje się, ma łowić w
Nie jestem
stawie.
Pamiętliwy, ale mam dobrą pamięć i wiem, że Platforma wywodzi się, po pierwsze, ze środowisk konserwatywno-liberalnych. Jest tam dużo na przykład polityków, którzy wywodzą się w ogóle jeszcze z Unii Polityki Realnej, co niewiele osób to pamięta, że to są osoby, które mają jakieś tam jakąś przeszłość u Korwina. Nie krytykuję ich za to, tylko mówię skąd wychodzą. No i dzisiaj rzeczywiście padają deklaracje, które mnie cieszą, na przykład aborcja do 12 tygodnia, ale czy to zostanie zrealizowane, jeżeli nie będzie silnej lewicy? Ja wątpię. Jeżeli nie będzie silnej lewicy, to i kwestie aborcji, i kwestie kościoła, i kwestie LGBT na pewno nie będą ruszone.
A z drugiej strony to też jest inna zmiana w drugim kierunku. Wczoraj Donald Tusk w Jeleniej Górze na wiecu oskarżał PiS o to, że wpuszcza do Polski migrantów muzułmańskich. PiS ściągnął do Polski z państw muzułmańskich 50 razy więcej migrantów niż my w ostatnim roku rządów Platformy. Oskarżam was, panowie Kaczyński i Morawiecki, o kompletne zaniedbanie, o załamanie polityki migracyjnej Polski. Donald Tusk teraz to już nie dziwię się, że Roman Giertych ma startować z waszych wspólnych list do Senatu.
Chociaż my od razu mówiliśmy, że nie akceptujemy Romana Giertycha jako wspólnego kandydata paktu senackiego.
Naprawdę?
Tak. Deklarowaliśmy to. Zresztą on zadeklarował swój start bez konsultacji z osobami odpowiedzialnymi za pakt. Zrobił to samowolnie. No to tak nie można, bo to służy tylko PiS-owi tak naprawdę. A jeśli chodzi o migrantów... Ważne jest to, że...
Nie, bo pan powiedział tak w Radio Wnet. To oczywiście trudne dla lewicy, ale myślę, że z drugiej strony też często będzie to kłopot dla wyborców z Platformy Obywatelskiej. Roman Giertych dobrze się spełnia jako prawnik i jako lider opinii w swoich środowiskach. Nie wiem, czy on się zdecyduje na zmianę tego miejsca na mandat senatorski, tak pan powiedział dla nas. Ale tutaj...
Liczyłem na to, że zostanie to odczytane jako delikatny sygnał. Roman, wstrzymaj się.
Nie, no to był sygnał nie. Roman, możesz, czy nie?
Nie. No raczej taki mijające powiedzenie, że no dobrze by było, gdyby nie wystartował i robił to, co robi.
A gdyby Platforma go zgłosiła, to pan profesor by przełknął żabę i cała lewica przełknęłaby żabę i by pracowała na Romana Giertycha.
Wie pan, to jest naprawdę... Trudna kwestia. Roman Giertych był sojusznikiem Jarosława Kaczyńskiego. Stworzył na nowo po 89 Młodzież Wszechpolską. Był naprawdę radykalny. Mówił rzeczy totalnie nieakceptowalne. No, w stylu,
a teraz razem z
przestaniemy, wami... Bo ja czytałem ostatnio jego rzeczy z lat 90. Przestaniemy płacić na publiczne przedszkola, bo kobiety powinny siedzieć w domu i zajmować się dziećmi. No to są rzeczy naprawdę barbarzyńskie.
Teraz walczy z PiS-em, to może wystarczy.
No jest tak, że dla części ludzi walka z PiS-em zaciera wszelkie grzechy. Dla mnie nie.
Czyli jednak tutaj jest utwardzenie stanowiska lewicy.
Nie,
naprawdę.
Szukajmy takich kandydatów, którzy są kompromisowi. Przede wszystkim takich kandydatów, którzy się z nami dogadują w pakcie senackim. A Roman Giertych, Ryszard Petru po prostu stwierdzi, że są tak ważni, tak wpływowi, że mogą zgłosić swoje kandydatury i po prostu wszystkie partie tworzące pakt senacki wiedzą, o nie, no to rzeczywiście to jest tak ważna postać, że nie musi się z nami dogadywać. My przyjmiemy jego deklarację, chęć i
jest,
poprzemy.
To jest ciekawe, skoro już tak na Romana Giertycha nam w rozmowie zeszło, że pan poseł, opozycja, lewica mówi jego poglądach z lat 90., a jakoś wam nie przeszkadza, że ma zarzuty prokuratorskie o kradzież paru milionów złotych, o zdefraudowanie. No to jakby nad tym przechodzi do porządku dziennego. Nie. To nie jest dla was kłopot, jak rozumiem. Że siedzi we Włoszech, nie może do Polski przyjechać, bo trafi do aresztu. Bo jest podejrzany o poważne machlojki finansowe.
Ja przejmuję tutaj zasadę domniemania niewinności. Póki nie jest skazany, no ma zarzuty oczywiście. I to jest jakaś poważna sprawa. Natomiast
kandydować? Dopóki nie ma wyroku, to hulaj dusza piekła nie ma, niech kandyduje.
Nie chcę tego... Znaczy myślę, że każdy ma prawo do...
Poglądy z lat 90. to już nie, jak 30 lat temu mówił niemądrze o przeszkodach, to już jest wykluczone.
Myślę, że wszystkie te sprawy, które toczą się przeciwko osobom, które są zaangażowane w krytykę władzy, no tutaj trzeba mieć w tyle głowy, że to mogą być sprawy nadymane politycznie.
W warszawskim ratuszu również?
Więc tutaj... No,
pan poseł jest panie redaktorze, posłem z Krakowa, ale mieszka w Warszawie, płaci pan rachunki za wodę i za śmieci. Wie pan, jak one wzrosły w ostatnich dwóch
latach. Bardzo ciekawe jest to, że wszystkie sprawy, na przykład Łukasza Mejzy, 2 lata temu trafiła do prokuratury, nic się nie dzieje. NCBR, nic się nie dzieje. Respiratory, nic się nie dzieje. A kiedy coś dzieje się w ratuszu, od razu wchodzi CBA, uzbrojeni ludzie tu do aresztu podejrzanych. No,
ale to
przepraszam,
świadczy,
dla mnie to jest nierównowaga, to jest asymetria. Nie rozstrzygam, to też mówiliśmy, nie rozstrzygam, co się działo w ratuszu. Ale kurczę, no jest, ta władza po prostu wali w swoich przeciwników, a swoich chroni. No, taka jest prawda. No,
ale z drugiej strony, czy z tego można wziąć wniosek, że w ratuszu nie dochodziło do korupcji przy...
Ale to niczego takiego nie powiedziałem, tylko mówię, że ta władza od razu, kiedy ma szansę zrobić aferę ze swoimi przeciwnikami politycznymi, to wykorzystuje wszystkie moce służb, a kiedy chodzi o swoich, to mówi, no badamy, badamy. No tak badacie, żeby nie zbadać. No, taka jest prawda.
No, jak się patrzy na rządy SLD czy Platformy, to czy było tak bardzo inaczej? Starachowice no, czy inne rzeczy?
Była zupełnie inna skala. Jeżeli chodzi o rządy SLD, to myślę, że dzisiaj nie ma szans, no zresztą to widać, nie ma komisji śledczej w sprawie respiratorów, a w sprawie komisji Rywina była. To jest olbrzymia różnica.
Inne czasy i ta komisja rzeczywiście dużo zmieniła. W zasadzie jako jedyna Maciej, która poseł Nowej Lewicy jakoś tam zeszła na tego Romana Giertycha. A ja chciałem tej migracji wrócić. Cóż się stało
bardzo
przez
słusznie
ostatnie 8 lat w Polsce, że w zasadzie nie ma partii, która by broniła propozycji Komisji Europejskiej? W roku 16 i wy, i Platforma, manifestacje, refugees, welcome. A teraz pies z kulawą nogą się za Unią nie ujmie w tej sprawie. Nawet pan poseł.
Przede wszystkim dlatego, że ten mechanizm relokacji nie zadziała. To znaczy to, że będzie się ludzi z krajów granicznych przesuwać do środka Unii Europejskiej, to nie sprawi, że oni zostaną tam, gdzie zostaną skierowani.
W 2014-2015 roku pan poseł popierał to rozwiązanie. Był na protestach.
Przede wszystkim popierałem te rozwiązania, kiedy mieliśmy wielką falę uchodźców z Turcji.
Raptem, przepraszam, to nie jest mało,
z Turcji,
mniej niż milion
Iraku,
przyjął Europa. Czyli
i teraz, tysięcy. Tak, z pewnością mamy do czynienia, zwłaszcza w Polsce, z dużym napływem uchodźców realnych, wojennych z Ukrainy. To nie jest zupełnie bez znaczenia. Czy musimy to uwzględniać, pewne możliwości przyjmowania uchodźców w krajach Unii. Wojna się nie skończyła, tak? Ci ludzie nie mają szans wrócić do siebie. Nie wiadomo, czy nie będzie kolejnych fal. Musimy też jakby brać to pod uwagę. Ale jeżeli chodzi o mechanizm relokacji, to on będzie nieskuteczny. Ludzie skierowani do Polski, którzy będą chcieli mieszkać we Francji albo w Niemczech, nie zostaną w Polsce.
I to samo mówiła polska prawica w roku 14. Wtedy jej nie słuchaliście. Cóż się zmieniło, że teraz jej słuchacie?
Tylko, że polska prawica...
Miała rację wtedy?
Nie, polska prawica...
PiS miała rację w 15.
Nie.
Teraz mówi pan językiem Prawa i Sprawiedliwości z lat 14-15, że ten mechanizm będzie nieskuteczny, bo my ich tu nie utrzymamy, bo nas nie chcą przyjechać.
Język Prawa i Sprawiedliwości to był język Jarosława Kaczyńskiego, który mówił, że ci ludzie przyniosą choroby. To był język Prawa i Sprawiedliwości.
Że była jasność, chodziło o to, że jeżeli są niesprawdzeni, wchodzą bez badań medycznych, to mogą być zagrożeni. Taka była pełna wypowiedź, można z nią dyskutować, ale żeby cytujmy pełną.
To ich zbadajmy, tak? To zbadajmy ich, to zadbajmy o ich zdrowie, a nie straszmy nimi. Prawo i Sprawiedliwość straszyło migrantami, straszyło obcymi, straszyło przestępczością. A co zrobiło później? Szeroko otworzyło drzwi dla migracji. I ja to mówię jasno, bo w tej wypowiedzi, którą pan Tuska zacytował, to nie jest takie jasne, ale myślę, że Tusk tak sądzi, jak to, co zaraz powiem. Dobrze, że tak się stało. Dobrze, że Polska została
Donald
otworzona
Tusk wczoraj
na
powiedział
migrantów.
Tak. Koniec cytatu jest
taki. Dokładny, panie redaktorze.
Nie, o kompletne zaniedbanie, załamanie polityki medycznej Polski, kropka. I drugie zdanie. Odpowiecie za to, jak oddacie władzę, a oddacie ją jesienią, mówi lider Platformy. Będzie pan rozliczał Prawo i Sprawiedliwość za wpuszczenie migrantów?
Nie, podziękowałem im w Sejmie za to, że wpuścili migrantów. Bo Lewica będzie kontynuować tę politykę, bo potrzebujemy ludzi na rynku pracy. Potrzebujemy rzeczywiście pracowników, także ze względu na fatalną politykę Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o demografię. 500 tysięcy więcej osób umarło w Polsce, niż się urodziło za rządów Prawa i Sprawiedliwości. 500 000 Polaków jest mniej.
Do tego jeszcze była pandemia, to warto pamiętać.
Była pandemia, ale był też zakaz aborcji, była likwidacja in vitro. To jest cały pakiet Prawa i Sprawiedliwości antydemograficzny, antypolski. I potrzebujemy migrantów, nie potrzebujemy straszyć nimi. Straszenie dzisiaj nimi, i to i przez PiS, i przez Platformę, jak z tego, co pan mówi, no jest absurdalne. To znaczy, to jest zagrożenie dla życia i zdrowia tych ludzi, którzy już są w Polsce. A są tu ludzie z Uzbekistanu, z Indonezji, z Filipin,
Lewica będzie rządzić,
z Indii, z Bangladeszu.
Migracja będzie jeszcze większa. Szerzej otworzycie drzwi dla migrantów zarobkowych?
Przede wszystkim migracja musi być mądra.
Co to znaczy?
Musi być mądra, to znaczy musi uwzględniać bardzo wyraźnie możliwości przyjmowania migrantów i potrzeby rynku pracy. Po drugie, musi mieć jakiś element integracji. Tak? Oczywiście prawica dzisiaj mówi to, co mówiła prawica w Niemczech w latach 70. Oni tylko przyjeżdżają do pracy i na pewno tu nie zostaną. No i ci ludzie, którzy nie mieli zostać, już dzisiaj mają, czy już jest
dzieci,
trzecie pokolenie. Tak, no
wnuki
już mają w Niemczech i są jakimiś takimi dziwnymi Niemcami. My powinniśmy tę politykę zupełnie inaczej zrobić. Powinniśmy mieć plan integracji, tak jak trochę mamy na Ukraińców w Polsce.
Ale to by wskazywało, że pan profesor, pan poseł Lewicy, i to tak jak na Lewicę, no na pewno nie ma pan poglądów Marka Dyducha, bo to może i w PiSie nawet by się od nas
Niektóre mam, panie redaktorze.
Elementami, ale to jak rozumiem, nawet pan krytykuje politykę imigracyjną Niemiec na przykład.
Myślę, że...
Politykę multikulti. Da się zrobić multikulti.
To są dwie różne polityki, panie redaktorze. To jest trochę skomplikowana sprawa, żeby ją szybko wytłumaczyć, ale o ile Niemcy trzymali swoich migrantów w jakichś takich, no, w jakichś takich bańkach, nie integrowali ich, to multikulti jest przekonaniem, że trzeba tworzyć różnorodne społeczeństwo.
W Polsce Lewica stworzy tak, multikulti?
Myślę, że nie, jesteśmy w Warszawie. W Warszawie już jest multikulti, w Krakowie już jest multikulti, we Wrocławiu, a ostatnio w Radomiu także jadłem kebaba robionego przez ludzi z Bliskiego Wschodu, sprzedawanego przez Ukrainę.
Tylko, że multikulti polegał na tym, że nie integrujemy migrantów, tylko dajemy każdemu żyć we własnej kulturze i chyba to się nie udało w Niemczech. Czy się udało, panie profesorze? Udało się, czy się nie udało na Zachodzie?
Moim zdaniem to nie jest...
Integracja się udała? Mamy tam spójne społeczeństwa we Francji, w Niemczech?
To jest trudne pytanie, bo na przykład część problemów we Francji nie polega na tym, że nie było integracji. Była próba właśnie głębokiej integracji i takiego przekonania, że wszyscy muszą być Francuzami.
Nawet język był wspólny.
Ale to nie wyszło kompletnie, także ze względu na rasizm, co tu dużo mówić. Ja myślę, że w Polsce
wyjdzie? Otworzycie drzwi jeszcze szerzej?
Ja mam takie... Nie wiem, czy szerzej. Tak? Trzeba mieć mądrą politykę, a nie tylko mówić, jak dużo ludzi przyjedzie. Albo nimi straszyć, albo to zamiatać pod dywan.
PiS przyjęło za dużo migrantów, tak mówi Konfederacja i tak mówi teraz Donald Tusk.
Nie, ja się z tym nie zgadzam. Mamy 1 000 000 pracowników i mamy po raz pierwszy ponad 17 milionów ludzi na rynku pracy.
To tak? Polska się
będzie zwijać, jeżeli nie będzie tu migrantów. No, taka jest prawda. No, brutalna, ale być może dla niektórych niewygodna, ale taka jest prawda.
Ale co robić z tymi migrantami? Bo chyba rzeczywiście oni będą przyjeżdżać za czasów Platformy, nie było to kłopotu, bezrobocie było znacznie wyższe. A właśnie, to skoro przy bezrobocie jeszcze nie jest tak, że to jest zagrożenie dla pracowników, dla takiej starej lewicy, z którą Marka Dyducha wspomniałem, to on pewnie się martwi, że ta migracja obniży i stawki, i jakość zatrudnienia?
Na pewno trzeba przestrzegać prawa pracy. Znaczy nie może być tak, że ci, którzy przyjeżdżają, są wyłączeni z prawa pracy i funkcjonują w jakiejś rzeczywistości XIX-wiecznej. Znaczy nie może być obniżania standardów, to jest jasne. Ci pracownicy to są też pracownicy, którzy wymagają ochrony. No, też takie przekonanie, taka otwartość powinna być związana z tym, że też szanujemy ich, tych, którzy przyjeżdżają jako pracowników i integrujemy ich także pokazując, że mamy pewne standardy. To jest dla nas oczywiste. Ale też druga rzecz to, że oni pracują często tam, gdzie Polacy nie chcą już pracować. No, tak się zrobiło, jak na Zachodzie było 20-30 lat temu.
To jeszcze teraz dopytam. Na Zachodzie to się udało, czy się nie udało? Prosta tak. Odpowiedź. Polityka migracyjna Paryża i Berlina zadziałały czy nie zadziałały, panie pośle?
To jest próba prostej odpowiedzi na bardzo skomplikowane pytanie. Ja mam takie przekonanie, że Polacy mogą stworzyć dobry kraj, w którym ludzie będą przyjeżdżać, czuć się nieźle, bo nie mają takiego wyższościowego i rasistowskiego podejścia, jak jest w krajach, które mają przeszłość kolonialną. Ja na to patrzę z nadzieją. Polacy też na misjach na przykład wojskowych są zazwyczaj lubiani, bo nie mają poczucia wyższości wobec mniejszych narodów. Więc naprawdę mamy jakieś zasoby takie kulturowe.
O tym też mówił w swoim ekspoze, żeby w ogóle już wyjść z takiej prostej mutki politycznej. O tym mówił w swoim ekspoze minister Rau chociażby, że polska dyplomacja ma tą przewagę, że nie jest krajem postkolonialnym.
Tak, i myślę, że też częściowo, i też naprawdę Polacy to mają, jeżeli chodzi o odruchy, jeżeli chodzi o podejście do innych. Też no powiedzmy sobie szczerze, dobrze nam wyszło to przyjęcie migrantów za PiSu. Nie dzięki PiSowi, ale wyszło po prostu tak samo z siebie.
Rząd zrobił swoje. Też ciekawe jest, że opozycja bardzo mocno tak odmawia rządowi zasług w przyjęciu uchodźców, a jednak rząd zrobił dużo poprzez różne pomoce, świadczenia i tak dalej. Ostatnie pytanie w tym aspekcie. Polonizować, integrować, jeżeli już mamy migrantów, to co będzie robić lewica, jeżeli będzie rządzić?
Na pewno...
Jedna kultura czy wiele kultur? Tego pytania wracam.
Myślę, że bardzo źle się będzie żyło i bardzo ludziom, którzy na przykład nie znają języka polskiego. Tak? No więc oczywiście, że powinien być nacisk na naukę języka polskiego. Powinny być dobrze działające szkoły publiczne, które są wrażliwe na różnice między uczniami, ale nie zacierają ich, ale jednocześnie tak naprawdę dokonują integracji. Znaczy nie jest takie poczucie, że tutaj jest szkoła w dzielnicy migrantów i ona to już jest na zatracenie. Nie, tutaj naprawdę też potrzebujemy dyskusji. Pan redaktor, to miłe, że zakłada, że ja już wszystko wiem, jak zrobić, ale też potrzebujemy dyskusji, jak to zrobić. Czy lewica ma
punkt wyjścia, że utrzymujemy, czy staramy się zrobić społeczeństwo wielokulturowe i nie naciskamy na jakimś sensie polonizację czy integrację, czy naciskamy? I to jest kierunkowe pytanie.
Ci ludzie będą mieli swoje własne i jakieś tożsamości, jakieś kultury, ale jednocześnie powinni funkcjonować w kulturze polskiej, w polskiej szkole, w polskich instytucjach, powinni znać język. Wydaje mi się, że jednak iść w stronę integracji i budowy różnorodnego, ale jednak spójnego społeczeństwa.
Naszym gościem Maciej Gdat, wróćmy trochę do polityki poprzez to referendum, które ogłosiło Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj może od razu zróbmy, że jednak rozumiem, nie wiem, czy pan profesor rozumie tą różnicę, że co innego przyjmować w ramach własnej polityki, a co innego przyjmować poprzez Unię Europejską.
Nie, przede
jest
wszystkim,
bo o tym jest to referendum.
Przede wszystkim rozumiem różnicę pomiędzy tym, że ktoś przyjmuje, a potem robi aferę i straszy tymi ludźmi, których wcześniej przyjął.
No, a różnicę taką, że przyjmuje rząd polski, czy przysyła Bruksela. To różnicę pan profesor rozumie, czy nie rozumie?
Myślę, że robienie wielkiej afery z przyjęcia hipotetycznego 2000 ludzi, kiedy samemu się przyjęło kilkadziesiąt tysięcy, czy rocznie przyjmuje się kilkadziesiąt tysięcy ludzi z krajów muzułmańskich, no to jest zagrywka przedwyborcza.
To jest propaganda, panie pośle, bo nie chodzi o liczby, chodzi o mechanizm.
Nie chodzi o mechanizm.
Nie chodzi o liczby, bo dzisiaj jest 2000, może być 200 za 2 miesiące. Chodzi o mechanizm. Czy mechanizm się panu podoba, że Bruksela rozdziela
Politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią o tym, że są przeciwko przyjmowaniu nielegalnych migrantów. To jest nieprawda. To nie są nielegalni migranci, bo ci migranci, którzy mają być przyjęci, to są osoby, które będą miały szansę na uzyskanie statusu ochrony międzynarodowej.
Ale to są też te osoby, które zapłaciły przemytnikom, napędziły przemysł przemytniczy i przyjechały nielegalnie do Europy. Potem są legalizowane. A do Polski przyjeżdżają osoby, to dostały wizy w ich placówkach. To jest różnica, czy to nie jest różnica, panie pośle?
To jest różnica, ale to nie znaczy, że z tej różnicy ma wynikać referendum, albo że z tej różnicy ma wynikać straszenie tymi ludźmi, nakręcanie hejtu na osoby o ciemniejszym kolorze skóry. Teraz to mamy w mediach publicznych.
A referendum o to, czy chcemy, żeby Bruksela przyjęła znaczącą część kompetencji migracyjnych, to jest godna rzecz zapytania Polaków, czy nie jest istotne?
Przede wszystkim jest tak, że z tego mechanizmu w pewnym momencie może skorzystać Polska i tak naprawdę nie zdziwiłbym się, gdyby Polska w którymś momencie musiała z niego skorzystać. Więc to nie jest, jesteśmy krajem granicznym dzisiaj.
Okej, czyli bo najpierw powiedział
pan, takie przekonanie, że to jest przeciwko Polsce.
To jak na polskie media w radio na żywo niespychanie długą dyskusję o migracji, nawet dość pogłębioną, zaczęliśmy, pan poseł zaczął od wniosku, że nie podoba się panu ten mechanizm przypisywania migrantów do kraju. Teraz mówi pan coś odwrotnego, że jednak pan tego mechanizmu broni. No to jak to jest?
Panie
broni
redaktorze,
pan, czy pan nie to, broni, żeby skonkludować tą rozmowę?
Ale z zupełnie innych powodów krytykowałem ten mechanizm, mówiąc, że on będzie nieskuteczny. Nie dlatego, że straszna Unia coś nam każe, albo przyjadą tu nielegalni migranci i będą mordować, gwałcić i kraść, bo to jest dzisiaj przekaz prawicy.
No nie tylko prawicy, to rzadko cytuję, ale reportaż TVN-u, Niny Nowakowskiej chociażby, o gwałtach w Uberze. To jest rzeczywistość polskich miast, tak?
Ale to jest rzeczywistość ludzi, których wpuściło Prawo i Sprawiedliwość, tak?
No, gdzie się nie odwróci Prawo i Sprawiedliwość, tam ma
nie,
cztery litery
nie,
z tyłu,
jak jest, jest zupełnie inną sytuacją, bo nie wiem, tak, mam wrażenie, że się zupełnie tutaj nie rozumiemy. I toczy się kampania wyborcza i Prawo i Sprawiedliwość cynicznie wykorzystuje kwestię migracji po to, żeby sobie nabić punkty i żeby jakieś emocje wlać do ludzi, bo ludzie są znudzeni Prawem i Sprawiedliwością, poirytowani tym, jak dużo jest afer, jak dużo jest przekrętów, korupcji, nepotyzmu, jak ta władza łamie prawo i potrzebują czegoś, potrzebują paliwa i tym paliwem jest niechęć do migrantów. To mnie irytuje i przeciwko temu protestuję. Po prostu nigdy się na to nie zgodzę.
A sam mechanizm
relokacji nie jest dobry, bo ci ludzie przyjadą zrelokowani, a potem pojadą do Berlina i do Paryża.
Zadam jeszcze raz, czy Unia Europejska powinna mieć większe kompetencje w migracji? To powinny być kompetencje krajów członkowskich, jak Polska. Tak czy nie?
Myślę, że to jest... Przede wszystkim źle się stało, że zaczęliśmy o tym rozmawiać w kampanii i zaczęliśmy to wykorzystywać
do Komisji Europejskiej i do szwedzkiej prezydencji skargi, nie do mnie. To nie moja naprawdę.
I powiem tak, gdyby rzeczywiście dla krajów Unii Europejskiej był to taki wielki problem, to znalazłyby się cztery kraje, które by to zablokowały. A takich czterech krajów nie było. Jest tylko Polska i Węgry.
Kanclerz Scholz mówił o historycznym porozumieniu w tym aspekcie.
No właśnie, znaczy polityka zagraniczna PiSu leży.
Krzysztof Skoroński jest w studiu, ale nie wiem, czy teraz w migrację
nie,
bo tylko jest pytanie polityczne na koniec, nie wiem.
To zostawię. Chwilę. Nie, bo tylko były też kraje, które się wstrzymały i które nie wiadomo jak zagłosują, kiedy dojdzie do tego ostatecznego głosowania. Tu są znaki zapytania, to krótki komentarz, Łukaszu, czyń dalej swoją powinność.
To już ostatnie pytanie, takie opisowe może. Ile tych list na opozycji będzie? Jak tam ta platforma? Bo ewidentnie zaczęliśmy od tego, że łowi w waszym stawie, też bardzo mocno ściąga pod próg trzecią drogę, czyli Szymona Hołownię i PSL. Po 4 czerwca jest w natarciu.
Myślę, że sytuacja jest dynamiczna, trochę zależy od wyników sondażu. Na pewno PSL i Hołownia deklarowały twardo, że chcą iść osobno. Myślę, że teraz będą się toczyły tam rozmowy na temat pójścia z list PSL-u, żeby nie obić się o ten próg 8%. Byłoby to, jeżeli mogę tak powiedzieć, mam nadzieję, że to nie będzie odczytane jako jakieś brutalne rady, no ale tak wydaje mi się, że to by było racjonalne porozmawiać teraz w gronie tych dwóch partii, żeby jednak iść w ten sposób, żeby się dostać do parlamentu, a nie żeby się bić z tym progiem 8%. Czy możliwa jest, bo to jest, rozumiem, pytanie pana redaktora, czy możliwa jest jedna lista całej opozycji?
Część... Właśnie, ostatnio rozmowie parę miesięcy temu, dwa miesiące temu, mówił pan, że to jest zamknięty temat de facto. Teraz znowu jest otwarty.
Bo był zamknięty.
Otworzył się.
Myślę, że
po 4 czerwca.
Im gorszy wynik PSL-u i Hołowni, tym ten temat będzie silniej
was
podnoszony.
Was też sondaże nie rozpieszczają.
No, ale nasze ostatnio sondaże spadły tak, o 1% czy o 2%. No to jest zupełnie co innego niż to, czego doświadcza Polska 2050. Tam jest spadek prawie 40%.
Jeżeli Donald was zaprosi na listy.
My deklarowaliśmy, że jesteśmy w stanie budować jedną listę opozycji. Czy to zagwarantuje zwycięstwo nad Prawem i Sprawiedliwością? Ja nie jestem stuprocentowo pewien tego. Myślę, że tutaj jest dużo ryzyk. Gdyby była lepsza współpraca na opozycji na różnych listach, myślę, że bylibyśmy w innej rzeczywistości.
Postscriptum.
To może...
Tak jest. Maciej Dula w studiu Radia Wnet. Pierwszy raz ten dżingiel słyszę. Nie wiedziałem, że już się urodził. Nie, postscriptum, pan poseł nie wychodzi.
Tak. Nie, bo ta opowieść o tym, w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość otworzyło drzwi imigrantom, to jeszcze powiedzmy więcej tych cech, może nie najlepszych Prawa i Sprawiedliwości, ściąganie zagranicznego kapitału. To też się udaje premierowi Morawieckiemu. Oczywiście sojusz Lewica skrytykuje. No w końcu Intel powstał we Wrocławiu, otwarta wielka budowa, 4,5 miliarda złotych, to jest jedno. Drugie otworzenie, to w ciągu jednego tygodnia się zdarzyło, otworzenie dużej linii produkcyjnej, ale może całej fabryki w Policach. Ten nieudolny rząd PiSu może coś jednak robi takiego, co warto zauważyć i warto pochwalić. Pan poseł potrafi?
Nie mam z tym żadnego problemu. Cieszę się z tego, że te fabryki powstają, chociaż tam są jakieś problemy z normami ekologicznymi, jeżeli chodzi o Intela. I też niejasne jest, ile kosztowało nas ściągnięcie tej fabryki do Polski. To myślę, że też się powinniśmy tego dowiedzieć, znaczy jaki był koszt tego zaproszenia. Ale ja się cieszę z tego. No, cieszę się też, i to może zabrzmi trochę obrazoburczo, no, cieszę się z tego też jako Europejczyk, że trafiają tutaj tego typu inwestycje, że Europa staje się miejscem produkcji półprzewodników i procesorów, bo to, że wszystko było w Azji, po prostu było niebezpieczne.
Powiedział pan też, że migranci, że są takie prace, których Polacy nie chcą podejmować, a nie chcą podejmować dlaczego?
Być może dlatego, że są mniej płatne, być może dlatego, że są troszkę bardziej niestabilne.
Czyli staliśmy się bogatszym społeczeństwem.
Ale to tego nikt nie kwestionuje, że staliśmy się bogatszym społeczeństwem.
Wasz koalicjant i być może kolega z listy pana posła Donald Tusk twierdzi, że mamy ruinę, klęskę i że trzeba będzie odbudowywać Polskę jak po wojnie. Gospodarczo w tym sensie.
Nie wiem, ja pewnych rzeczy nigdy w polityce nie robię. Znaczy za Platformy Obywatelskiej płace wzrosły o 50%. Wtedy PiS mówił, że Polska jest w ruinie. Dzisiaj też jest tak, że Polacy się wzbogacili przez ostatnie 8 lat. Często nie tylko dlatego, że po prostu Prawo i Sprawiedliwość tak świetnie rządzi, tylko też dzieją się jakieś procesy zupełnie niezależne od rządu, także gospodarcze.
W 2013-2012 roku mieliśmy wielkie wyprawy, podróże do źródeł i widzieliśmy Polskę w ruinie, doświadczaliśmy Polski w ruinie w sensie zerwania rozmaitych łańcuchów, które kiedyś w Polsce były, począwszy nie tylko od stoczni szczecińskiej, która była symbolem tej Polski w ruinie, poprzez całą ścianę zachodnią, gdzie kiedyś funkcjonował przemysł, a potem go nie było, bo poprzerywano, poprzecinano i to była polityka Leszka Balcerowicza.
Tu akurat wobec Leszka Balcerowicza nie mam wielu dobrych słów, jeżeli chodzi o tę wizję transformacji jako twórczego niszczenia. Znaczy, że najpierw trzeba zniszczyć, a później to się samo odbuduje. Moim zdaniem to nie była trafna polityka. Ja jestem tutaj raczej konserwatystą gospodarczym, żeby naprawiać to, co istnieje, transformować.
Liberałem, czy...
Nie, no, w tym sensie, jeżeli byśmy dołączyli do tego światopoglądówkę, to tak, jestem konserwatywny, gospodarczo, liberalny światopoglądowo. Ale nie wiem, no, też na ulicach Krakowa rozdaję swoją gazetkę Lewy Profil i tam spotykam ludzi, którzy naprawdę nie mają lekko w życiu. Mówią, że mają na przykład 700 zł renty, 1200, muszą sobie poradzić z tym. To nie jest tak, że Polska jest krajem bez problemów.
Pewno zna pan Milo Curtisa, czy nie?
Znam, tak, to muzyk.
Muzyk, a Milo Curtis mówi, Prawo i Sprawiedliwość to jest jedyna lewicowa partia w Europie. Mówi,
zaczyna pan redaktor dużą dyskusję.
Tyle, ile spraw socjalnych chciało rozwiązać, czy rozwiązało Prawo i Sprawiedliwość, to się nie śniło Sojuszowi Lewicy Demokratycznej wtedy, kiedy rządził Leszek Miller. Naprawdę.
Powiem tak, jeżeli ktoś nie daje podwyżek dla nauczycieli, jeżeli nie
daje.
Rozwija, no nie, ale to są za małe podwyżki.
W innych czasach było jeszcze gorzej.
Nie. Nauczyciele zarabiali lepiej w stosunku do średniej niż teraz. To jest brutalna prawda.
Jeżeli ale płaca minimalna teraz ogłoszona.
Jeżeli ktoś deklaruje, że to... mieszkanie plus będzie, mieszkania dla ludzi
nie udało.
I budują 2000 mieszkań, to jest naprawdę
Panie pośle, bo to jest retoryka.
Gospodarka, ja wejdę w gospodarkę, bo mnie zawsze to interesowało. Lewica chce rządzić z Platformą. Tak czy nie?
Chcę rządzić z opozycją, także z Polską 2050.
Jaki będzie wynik gospodarczy? Jakie będzie ostrze gospodarcze tych rządów?
Jaki będzie
ostrze gospodarcze? Kierunek gospodarczy.
Jeżeli mam mówić za lewicę, to po pierwsze, nic co dane nie zostało, nie zostanie zabrane. Ja to traktuję poważnie.
Będzie to rząd liberalny, czy bardziej socjalny? Jaki to będzie rząd wasz wspólny z Platformą?
Dzisiaj Platforma deklaruje, że chce rządzić socjalnie, to znaczy chce zostawić te zabezpieczenia, które są, chce rozwijać usługi publiczne, chce wzmacniać edukację publiczną,
w Senacie macie większość.
I tak dalej.
To prawda.
Mamy.
Senat wybiera 3 członków Rady Polityki Pieniężnej. To prawda?
Nie pamiętam wszystkich, ale sądzę, że prawda. Może to być prawda.
Jakich członków ta szeroka koalicja z Lewicą włącznie wybrała do Rady Polityki Pieniężnej? Bardziej liberalnych, czy bardziej socjalnych?
Wie pan, mam nadzieję, że wybrała bardzo porządnych i przede wszystkim takich, którzy są w kontrze do tych, których wybiera Prawo i Sprawiedliwość.
Są jak najbardziej w kontrze. W maju Rada Polityki Pieniężnej ponownie odrzuciła wniosek o podwyżkę 100% o 100 punktów bazowych, którą zgłosiła pani Tyrowicz i o 25 punktów bazowych, którą poparli Ludwik Kotecki, Litwiniuk i pani Tyrowicz, czyli cała trójka opozycyjna. Wybraliście z Platformą najbardziej liberalny część Rady Polityki Pieniężnej.
Przepraszam, Łukasz, ale ty już liberalnych rozwiązań nie krytykuj teraz w dzisiejszym poranku, bo to już nie warto.
No bo i z jednej strony pan profesor przychodzi i mówi, tu nie zabierzemy, będzie socjalny konserwatyzm gospodarczy, będziemy budować, a jak przyjdzie do praktyki, to wybieracie najbardziej liberalnych przedstawicieli Rady Polityki Pieniężnej, którzy stosują najbardziej liberalne poglądy ekonomiczne w praktyce.
Łukasz jeszcze domaga się konsekwencji od polityków, to za duże wymaganie, żeby słowa zdarzały, z czynami się zgadzały, to za dużo.
Pyta pan o kierunek ideowy, który wspieramy i którego się będziemy trzymać, który będziemy realizować.
Ale praktyka jest liberalna. No wreszcie, bo jesteście, wybraliście razem z Platformą ludzi.
Łukasz, zaraz Straż Miejską wezwę, żeby cię wyprowadziła ze studia razem z twoim, gościa chroni immunitet. Gość może zostać, ale Łukasz, czas zakończyć.
Stawiamy kropkę. Maciek Dula, poseł Nowej Lewicy, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy bardzo. I teraz przeniesiemy się bardzo szybko do Indonezji.